Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, witam w przedświątecznej audycji. Zapraszamy dzisiaj na rozmowy o Gdańsku, o wyzwaniach na przyszły rok. A w studiu są radni Jolanta Banach, Wszystko dla Gdańska i przewodnicząca Nowej Lewicy w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Kamila Błaszczyk, Klub Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Karaluch, jak ostatnio słyszałem w Gdańsku. Dzień dobry, witam serdecznie.
Rada Miasta Gdańska przyjęła budżet na przyszły rok. Trudny, jak mówią, bo uwzględniający zmiany w systemie finansowania samorządów. Będzie więcej pieniędzy na edukację, wychowanie, komunikację publiczną, sport młodzieżowy, opiekę nad młodszymi i utrzymanie dróg. Tak informują władze miasta. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 26 radnych, 8 było przeciw, z Prawa i Sprawiedliwości. Co jest dla was najważniejsze w tym budżecie? Czego może brakuje? Kamila Błaszczyk?
Ja myślę, że dla mnie osobiście największym priorytetem zawsze jest komunikacja publiczna, więc cieszy przede wszystkim ten wzrost nakładów na komunikację. Dzięki temu możemy w dalszym ciągu przedłużać możliwość korzystania ze wspólnego biletu w ramach miasta Gdańska z koleją, czyli na bilecie miesięcznym możemy i autobusami, i tramwajami, ale też SKM-ką i PKM-ką podróżować. I to jest jakby taka najważniejsza rzecz, bo uważam, że to procentuje też w przyszłości. Każda taka inwestycja w jakość transportu publicznego. Będą też przybywać w przyszłym roku kolejne nowe pojazdy i będzie kontynuowana trasa GPW powstawanie, więc jakby ta inwestycja w komunikację to jest taki duży punkt w budżecie, który przyniesie też, myślę, w przyszłym i w kolejnych latach dużą jakość samym mieszkańcom. A cieszy mnie również z takich może mniejszych rzeczy, ale jednak bardzo bliski jest mi sport, szczególnie ten młodzieżowy. Dlatego cieszy mnie ten wzrost nakładu właśnie na wsparcie sportu młodzieżowego. Przed 6 laty, jak zaczynałam tą kadencję, to te nakłady były gdzieś rzędu pewnie z 2 milionów. W tej chwili już przekraczamy 7, chyba 8 nawet. Także widać ten progres i chęć inwestowania w aktywność fizyczną młodego pokolenia.
No a tak osobiście pani oczekiwałaby, że więcej pieniędzy jeszcze na jakąś dziedzinę zostanie przeznaczonych?
Zawsze by się chciało, żeby było tych środków więcej, bo zawsze jest niewystarczająco. Ja uważam przede wszystkim, że ten budżet jest zrównoważony. On daje szanse te rozwojowe, żebyśmy wykorzystali ten program, który mamy do 2030 roku wizji Gdańska, bardziej zielonego, otwartego, właśnie przyjaznego mieszkańcom. I to jest ten klucz. No, musimy rozsądnie dysponować tymi kwotami, które po prostu mamy.
Jolanta Banach.
To jest naprawdę niezły budżet, nawet po zmianie sposobu liczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego, gdzie przypominam, nie ma subwencji oświatowej, jak to zwykle bywa. Trzeba było doprowadzić do kompromisu pomiędzy wysokością należnej subwencji, czyli potrzebami oświatowymi, a rzeczywistymi wydatkami. I te rzeczywiste wydatki powodują, że miasto dokłada około 40% do subwencji oświatowej, tej, której już nie ma.
To od razu panią zapytam, to był dobry ruch, żeby zlikwidować tę subwencję oświatową? Bo tak czy siak samorządy dokładały.
Jeżeli się zmienia filozofię dochodów z wpływów od należnego podatku na wpływy od dochodów, no to oczywiście te dochody własne rosną, więc trzeba się na coś zdecydować. Zresztą ten kierunek europejski nie tylko zwiększania dochodów własnych i ograniczania dotacji celowych oraz subwencji daje samorządom i większą odpowiedzialność, ale większą elastyczność. I tak powinno być. Samorządność polega na tym, aby dominowały wpływy z dochodów własnych, nie z subwencji, nie z dotacji. Mamy w tym budżecie jedne z najniższych wskaźników zadłużenia wśród samorządów i wskaźników zdolności obsługi kredytów zaciągniętych na dług. i uważam, że to jest naprawdę dobry aspekt tego budżetu. To, co mnie bardzo cieszy, może nie tyle przełom, ale niewątpliwy progres, jeśli chodzi o wydatki dotyczące rozwoju społecznego i wydatki dotyczące zadań własnych samorządu w polityce społecznej. Tu mamy naprawdę niezłe wzrosty. 44% w stosunku do 2024 na Centra Aktywności Lokalnej. Na Chełmie przygotowanie projektu i dokumentacji technicznej następnych Centrów Aktywności Lokalnej na Osowej, w Oliwie. Mamy wzrost 50% wydatków na tworzenie nowych miejsc w żłobkach. Ogółem powstanie 548 nowych miejsc w żłobkach. Modernizację w obiektach oświatowych, kontynuację budowy szkoły na Morenowym Wzgórzu i dokumentacja projektowa dwóch nowych szkół na osiedlu Maćkowy i na Młodym Mieście. Mamy wzrost wydatków na świadczenia pieniężne dla najuboższych rodzin. Przeszło 30% wzrost na tak zwane mieszkania wspomagane, czyli na system, który pozwala na samodzielność i odrębne mieszkanie osób starszych, niepełnosprawnych ze wsparciem, z opieką. Także tych wydatków prospołecznych naprawdę jest sporo, jeśli chodzi o dynamikę.
Prawdę I mówi to mówiąc, przedstawicielka Lewicy.
No bo na tym mi zależy. Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o dokapitalizowanie towarzystw budownictwa społecznego, to wzrost tutaj wynosi prawie 70%. Na koniec 2023 roku wedle raportu o stanie miasta liczba oczekujących na TBS-y wynosiła 335 osób, a te wydatki zaplanowane w budżecie pozwolą na zrealizowanie 270 mieszkań i zaplanowanych jest 90. Jak pani pyta, z czego ja bym jeszcze oczekiwała, to myślę, że takich odważnych ruchów wydatkowych trzeba dokonać w obszarze zieleni. Tu nieznacznie rosną wydatki, rzeczywiście, ale tego oczekują od nas mieszkańcy bardzo, czyli intensywniejszej pielęgnacji zieleni, większych nasadzeń, tworzenia parków, małej architektury i tak dalej. Dokapitalizowania gdańskiej infrastruktury społecznej, która buduje mieszkania na wynajem socjalny i wynajem komunalny. Tu rzeczywiście będziemy nad tym pracować, żeby zwiększyć te zasoby, bo na koniec 2023 roku oczekiwało około 700 osób na mieszkania. Trochę ich pozyskamy z remontu, bo mamy większą dotację do gdańskich nieruchomości.
Bo wiemy, że dużo pustostanów jest po prostu.
Jest większa dotacja dla gdańskich nieruchomości do zakładu budżetowego, który zajmuje się modernizacją i remontami, zwłaszcza na modernizację energetyczną i z tego źródła też pozyskuje się nowe mieszkania, ale tu chciałoby się więcej.
Dobrze, radni PiS chcieli przesunięcia środków o około 22 milionów z wydatków przeznaczonych na promocję miasta, na konto innych usług dla mieszkańców. I czego dotyczyły te wasze poprawki, które odrzucono ostatecznie?
No tak, bo trzeba zwrócić uwagę, że rosną wydatki, no bo rosną koszty. W związku z tym, posługując się tylko takim wskaźnikiem wzrostu wydatków, no to wydaje się, że coś więcej wozimy, a na przykład w komunikacji miejskiej to jest taka sama liczba wozokilometrów jak
będzie
w roku ubiegłym.
W
związku z tym jest to może kopiuj wklej z poprzedniego budżetu. Także to są śladowe jakieś tam zwiększenia, jeśli chodzi o ten plan. Natomiast generalnie nie zmienia się, więc chcieliśmy troszkę na tą komunikację przesunąć środków również i to w granicach tam 5-6 milionów złotych, z tego względu, że potrzebne są ze względu na postulaty mieszkańców więcej właśnie tych pojazdów i częstsze kursy. W związku z tym potrzebne są na to środki. I to były takie przesłanki, powiedzmy. Tak samo jeśli chodzi o dostęp do edukacji szkolnej czy wczesno, czy przedszkolnej również. Także tu były te zwiększenia kosztem działań właśnie wizerunkowych. Również jeśli chodzi o utrzymanie zasobu komunalnego, który potrzebuje jednak wytężonych prac remontowych, bo widać, że ten majątek od lat nie widział remontu w wielu miejscach, jak również na drogi. I to są takie elementy, gdzie na co dzień jeżdżąc po drogach zdajemy sobie sprawę z ich stanu, one się degradują i ich jakość nie jest nawet odtwarzana wystarczająco. 80% dróg w zasadzie w Gdańsku to wymaga remontu kapitalnego, stąd również jakieś przewidzieliśmy środki na zwiększenie na zieleń i opiekę nad zwierzętami, na poprawę warunków dla zwierząt. No i no to się złożyło na te 22 miliony. W zasadzie kwota symboliczna, ale miało to pokazać, powiedzmy, czy rzeczywiście wszystko dla Gdańska jest otwarte na jakąś dyskusję, na jakieś poprawki, czy to jest tak rzeczywiście steroryzowana przez Koalicję Obywatelską i nie można nic zmienić.
Ja się
zmienić.
Nie czuję steroryzowana. No,
ale, nie wiem, w jaki sposób terroryzowałam panią Jolantę Banych, ale...
No ale tak to niestety w tym klimacie takim
nie
troszeczkę
tak
w Radzie Miasta to jest, no tutaj ważne, żebyśmy się jednak szanowali. I stąd musieliśmy podjąć decyzję o głosowaniu przeciw takiemu kształtowi budżetu, uważając, że w takim trudnym roku, który nas czeka, w takim trudnym roku dla całego budżetu państwa, jest to taki stopień niepewności, że powinniśmy bardziej myśleć o twardych wydatkach, które są w budżecie, a mniej właśnie o takich miękkich jak promocje, rozrywki, prawda, i tym podobne historie, które standardowo do budżetu się w Gdańsku wpisuje. Duże, zamożne miasto, w związku z tym stać na różnego rodzaju publiczne imprezy i to, można powiedzieć, tak mówią mieszkańcy, że mielimy te pieniądze po prostu, tak, niepotrzebnie. Stąd te nasze postulaty. I uważamy, że jednak te ryzyka, które są związane z przyszłym rokiem, świadczy o tym, powiedzmy, stopień zadłużenia budżetu państwa, zmiana sposobu finansowania dochodów budżetu miasta czy samorządu w ogóle. To też tworzy pewien zwiększony, powiedzmy, ryzyka po prostu. Więc myślę, że tutaj bardziej ostrożnościowo powinno się podchodzić do tych projektów miękkich, ponieważ jak będzie trzeba robić cięcia, to prawdopodobnie one będą w pierwszej kolejności narażone. Zawsze troską naszą w budżecie były wydatki majątkowe, czyli to, co jest trwałe, co zostaje na przyszłe pokolenia, czyli i remonty tych dróg, które już mamy, i takie inwestycje jak nowe inwestycje. Dzisiaj Gdańsk Południe potrzebuje nowej Świętokrzyskiej. PKM-ka to jest pieśń przyszłości.
I nowej Jabłoniowej, prawda, która i tak dalej. Też jest projekt.
Więc to jest
ale
dramat.
Są zwiększenie, panie radny, przepraszam, wydatków i to znaczące na nową Świętokrzyską budżecie.
Oczywiście, to wszystko jest też zaprogramowane w wieloletniej prognozie finansowej. No warto tutaj też jakby wyprostować pewne tematy, no bo oczywiście ładnie to wszystko brzmi w ustach pana przewodniczącego, że tutaj my chcemy więcej inwestycji dla mieszkańców, więcej zieleni, kosztem jakiejś wydumanej promocji. Ale jeżeli spojrzymy na twarde liczby, to te poprawki na 22 miliony, to jest ułamek procenta kwoty budżetu, który ma 6 miliardów złotych. Więc ja mogłabym wysnuć też taki wniosek z tego, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zgłasza poprawki na 22 miliony, no to zgadza się z resztą tego budżetu, więc reszta budżetu jest super. No jeżeli ułamek procenta jest jakiś, nie podoba się Prawo i Sprawiedliwości, to znaczy, że rzeczywiście ten budżet był dobrze przygotowany. Oczywiście ja rozumiem argumentację, którą tutaj pan radny powiedział, że to tylko symbolicznie i tak dalej, no ale takie są w rzeczywistości. Nieprawdą jest, że nie będzie więcej wozokilometrów w przyszłym roku, bo będzie więcej wozokilometrów, czyli tych kursów autobusów i tramwajów. To wszystko systematycznie z roku na rok rośnie, a miasto musi mieć zbilansowane funkcjonowanie. Czyli z jednej strony potrzebujemy tych inwestycji, potrzebujemy zieleni, potrzebujemy usług społecznych, ale miasto też musi pracować na swój wizerunek. To dzięki temu, że przez te lata systematycznie budowaliśmy wizerunek miasta, potrafiliśmy przyciągnąć i inwestycje, przyciągnąć turystów do nas, a to generuje wpływy do budżetu i zyski dla wszystkich mieszkańców, bo możemy dzięki temu się lepiej nimi zaopiekować. Także ta reforma też finansów publicznych, która spowodowała, że jesteśmy de facto uniezależnieni od rządu, bo wcześniej wystarczyła jedna decyzja, przegłosowana przez parlament ustawa, że zmieniamy podatek taki, czy siaki. I tak naprawdę budżet miasta musiał być diametralnie zmieniony. A w tej chwili my jesteśmy w stanie planować rzeczywiście w długiej perspektywie nasze przychody i nasze wydatki.
No to jest większa, mi się wydaje, że to jest większa odpowiedzialność samorządu w tej chwili. Rząd spychając dochody właśnie w taki sposób na samorząd, to będzie samorząd musiał sam dbać o dochody i rząd wówczas, można powiedzieć.
No, ale to jest właśnie cała polityka. PiS by chciał zarządzać każdą gminą z Warszawy. A to nie, no to pozwólmy tym gminom zarządzać się same, bo one wiedzą najlepiej, co potrzebne jest danym mieszkańcom.
No pieniądze są potrzebne, w związku z tym będziecie musieli podnosić środków podatki.
Mamy więcej środków pieniężnych na ten rok niż w roku poprzednim.
Ale też koszty są wyższe, w związku z tym to jest
po tej polemice trzy uwagi techniczne. Oczywiście, że zwiększenie dochodów własnych poza zwiększeniem odpowiedzialności samorządu daje większą elastyczność, czyli możliwość ustalania własnych priorytetów, ponieważ dotacje, subwencje mają charakter sztywny. To oznacza, że jeżeli stanowią one na przykład połowę budżetu danego samorządu, to tylko w pozostałej połowie musi on zmieścić się w wykonywaniu zadań własnych bez możliwości zmiany przeznaczenia dotacji, przesuwania pieniędzy, jak jest taka konieczność, i tak dalej, i tak dalej. Kierunek jest jak najbardziej oczywisty. Natomiast jeżeli chodzi o dwa wątki, które podniósł pan radny i pani radna, czyli wątki dotyczące tego, jak pan radny Koralowski powiedział, że rosną koszty, dlatego w układzie porównawczym rok do roku niektóre wydatki też rosną. Ale pan radny Koralowski jest bardzo doświadczonym radnym i mądrym radnym i wie doskonale, że wszystko leży w dynamice wzrostu. Otóż jeżeli mamy inflację na poziomie kilku procent, a wzrosty 30-procentowe, 20-procentowe, to już możemy mówić o tym, że planujemy wydatek na poziomie wyższym niż koszty. I to jest dobrze. Pokazałam te obszary, gdzie mamy te 30-40-procentowe wzrosty i to z tego niewątpliwie się należy cieszyć. Tam, gdzie dynamika jest niższa, no wszystkiego od razu w priorytety i hierarchię wydatków oczywiście nie ułożymy. Więc jeszcze raz mówię, to jest naprawdę niezły budżet i ostatnia uwaga. Ja zawsze jestem ostrożna wobec takich pieniędzy miękkich, ponieważ w stosunku do nich istnieje podejrzenie, że może są niepotrzebne. Mówimy tutaj o promocji. Ja się przyjrzałam bardzo dokładnie tym wydatkom. To nie są wielkie wydatki, jak mówi pani radna, naprawdę. Te, które dotyczą promocji, budowania wizerunku. Ale większość z nich...
mieszkańców bardziej będzie interesował remont chodnika niż promocja ma miasta.
Ale wiecie państwo co? Proszę zobaczyć, w układzie zadaniowym, dokładnym, większość tych wydatków na promocję to jest po prostu też dofinansowywanie naszych klubów sportowych. To są umowy promocyjne, które de facto trafiają do klubów sportowych, co też jest przecież ważnym wydatkiem i potrzebnym z punktu widzenia mieszkańców, ale także są to akcje promocyjne w naszych środkach publicznego transportu, które mogą się nam podobać lub nie, ale jeżeli jest tam numer, na przykład infolinii, pod którą może zadzwonić ofiara przemocy, czy osoba, która doświadcza przemocy, to ja jestem za.
No tak, to jest oczywiste. Jeszcze słowo przed przerwą, pan Kazimierz Koralewski.
W zasadzie to, co zaproponowaliśmy, oczywiście jest to mała część budżetu, niemniej jednak jest to pewna sonda, co do skłonności do alokacji środków i tej kształtu w ogóle polityki. Czy to dotyczy mieszkaniowej, czy w ogóle...
I koalicyjne kluby źle wypadły. Nie zdały tego egzaminu.
Tutaj nie ma koncyliacji.
I wracamy do rozmowy po przerwie.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj w audycji rozmawiamy o Gdańsku. Przypomnę, że w studiu są radni miasta Gdańska, Jolanta Banach, Wszystko dla Gdańska, Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska i Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam.
I rozmawiamy o przyszłorocznym budżecie, wydatkach, dochodach i w tych dochodach znajdą się również opłaty za parkowanie, bo radni na poprzedniej, wcześniejszej sesji zdecydowali, że od 1 lutego mieszkańcy będą płacić i oczywiście turyści, goście nasi będą płacić o 30% więcej za parkowanie. Radni Koalicji Obywatelskiej Wszystko dla Gdańska przyznają rację władzom miasta w tej kwestii, że konieczna jest podwyżka, tłumaczono ją inflacją, wzrostem płacy minimalnej i też tym, że ostatnie podwyżki były 4 lata temu. Rzeczywiście waszym zdaniem podwyżka opłat za parkowanie wpłynie pozytywnie także na rotację samochodów, bo o to chodzi? Kamila Błaszczyk.
No właśnie, to jest słowo klucz, rotacja, bo 4 lata temu, jak wprowadzane były ostatnie zmiany w tych cennikach, właśnie też były pod kątem tego, żeby zwiększyć tą rotację, ponieważ zdarzało się, że blisko 90 miejsc parkingowych było zajmowane przez bardzo długi okres czasu. To oznacza, że tym osobom, które w ten sposób zajmowały miejsce, opłacało się płacić tą opłatę i zajmować to miejsce parkingowe w centrum. A tak jak podają wszelkie statystyki, powinno być mniej więcej około 85% takiej zajętości miejsc. Wtedy mamy tą dostępną rotację. To znaczy, że jeżeli jadę do centrum przykładowo, to wiem, że nie będę krążyć przez 10 czy 15 minut, żeby znaleźć to jedno wolne miejsce, którego ja potrzebuję, tylko że no, w przeciągu chwili gdzieś w pobliżu tych paru uliczek, co mnie interesują, znajdę to miejsce. Inne samorządy w tych 4 latach ostatnich też już zwiększały te stawki, więc jakby w porównaniu do innych miast my tutaj nie wypadamy w żaden sposób drogo, że tak powiem, czyli te ceny są na tym samym zbliżonym poziomie w innych miastach, a tą rotację no, musimy jednak wymuszać, co pokazuje też, że rady dzielnic przychodzą do nas z propozycjami kolejnych miejsc, którą tą strefą płatnego parkowania należałoby objąć, żeby rzeczywiście ta rotacja następowała.
No właśnie, miasto zwiększa opłaty, zwiększa strefy płatnego parkowania, a czy może powinno więcej parkingów też dawać mieszkańcom? Kazimierz Koralewski.
No ja myślę, że rotacji już nie zwiększymy. Te ceny, które do tej pory funkcjonują aktualnie jeszcze, to już są ceny zaporowe i praktycznie trzeba je wliczać w koszty załatwienia, powiedzmy, sprawy i tak dalej. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, czy to dotyczy strefy wokół Uniwersytetu Centrum Klinicznego, czy wokół Szpitala Wojewódzkiego na przykład, czy innych tego typu jednostek, urzędów, prawda, i lecznic. To po prostu trzeba wliczyć koszty i tak to pacjenci wliczają, czy interesanci praktycznie, bez względu na to, ile to kosztuje, ze względu na, powiedzmy, jakieś trudności w poruszaniu się, powiedzmy, i tak dalej. No więc jeżeli jesteśmy społecznością starzejącą się, tym bardziej jest to wymagające i trudno wymagać od mieszkańców, żeby korzystali na przykład z taksówek, jeżeli mają własne auto. Stąd myślę, że to jest już graniczna cena, która w tej chwili, kiedy przyjeżdżamy na 2-3 godziny, 20 zł trzeba zapłacić za miejsca parkowania, a kiedy trzeba jeszcze załatwić kilka spraw w mieście, to będzie dużo więcej. W związku z tym myślę, że tej rotacji nie zwiększymy, a praktycznie koszty życia zwiększamy, koszty załatwiania różnych spraw i tak dalej. No, jeżeli to już się stało, te strefy parkowania rozlały się po całym mieście i jest coraz więcej postulatów z różnych dzielnic, bo chce się wyeliminować z tych dzielnic de facto takie parkowanie całodzienne, że ktoś przyjeżdża do pracy, powiedzmy, spod miasta, zostawia samochód w jakiejś dzielnicy, blokuje miejsca mieszkańcom, a on tam po prostu kawałeczek sobie podchodzi gdzieś do biura, czy do jakiejś innej instytucji, czy do firmy i w ten sposób zajmuje tą przestrzeń, którą dotychczas mieli mieszkańcy. Stąd są wnioski o nową strefę, o zwiększenie, powiedzmy, nawet opłat, czy coś w tym rodzaju, no ale to ten kij ma dwa końce. To też kosztuje również mieszkańców Gdańska, bo przenosząc się w jednej dzielnicy mamy ulgę, ale jadąc do innej dzielnicy musimy zapłacić, w związku z tym to już nawet mamy na Przymorzu, w Oliwie, właściwie w całym Gdańsku są te strefy i one coraz bardziej się powiększają, więc trzeba to wliczyć w koszty. Myślę, że tutaj rotacji nie zwiększymy. Ceny już były zaporowe, czyli te, które są w tej chwili, a te, które będą jeszcze wyższe, po prostu zwiększą nam koszty życia.
Ja myślę, że to jest takie na chłopski rozum, to co pan radny mówi, no bo wydaje mi się, takie mam odczucia, ale statystyki pokazują zupełnie co innego, bo przecież mamy na bieżąco statystyki i z parkometrów, z tego, ile osób parkuje, na jaki czas wykupywane są te miejsca postojowe. Także widać, że jaka jest ta rotacja. I ta rotacja przez ostatnie lata, ona się zmniejszała. Po prostu coraz na dłuższy czas ludzie parkowali swoje pojazdy w strefie płatnego parkowania. Co oznacza jedno. To im się po prostu kalkuluje. A prawda jest taka, że ze strefy płatnego parkowania, szczególnie w Śródmieściu, powinny korzystać osoby tylko takie, które nie mają innego wyjścia, czyli mają problemy z poruszaniem się, są właśnie niepełnosprawne, czy naprawdę potrzebują tego po prostu, żeby tam się znaleźć. Ale zdrowy, młody człowiek, no naprawdę, no nie ma tej konieczności, żeby do centrum miasta pojechać samochodem. On może swobodnie korzystać z komunikacji publicznej. A jeżeli już chce swoim samochodem, no to musi ponieść konsekwencje tego w postaci opłaty.
Ale są osoby pewnie, których nie zniechęci.
Niech zaproponuje biznesowi, żeby zaczął korzystać z komunikacji publicznej. Z praktyki powiem, że kosztuje to za dużo czasu.
Ale biznes ma swoją też opłatę ryczałtową, prawda, dla działalności gospodarczej, więc nie mieszajmy porządków. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o dane z parkomatów dotyczące rotacyjności, to rzeczywiście w 2020 roku miejsca zajęte w godzinach od 9 do 20 bodaj, to były miejsca zajęte ponad, dotyczące ponad 8 pojazdów na miejsce. Natomiast w 2024 już 6, czyli zmniejszała się rotacyjność, niewątpliwie. Ale dotknęliśmy kluczowej sprawy. Oczywiście to nie jest tak, że kij nie ma dwóch końców, bo ma dwa końce. To mieszkańcy i rady dzielnic wnioskowały również i zwracały się z takimi uwagami dotyczącymi tego, że miejsca przy ich blokach mieszkalnych są zajęte i nie mają możliwości parkowania. I to trzeba było uwzględnić, bo mamy do czynienia z określonym problemem społecznym. To po pierwsze. Po drugie, pyta pani redaktor, czy nie trzeba budować nowych parkingów w miejscach silnie zurbanizowanych, takich jak Główne Miasto, Śródmieście, Oliwa, Wrzeszcz. No, nie wyczaruje się tych parkingów. Zresztą ja mam takie przekonanie, że gdyby budować i budować w nieskończoność te parkingi, to i one byłyby i tak zajęte całkowicie. Rzeczywiście, jeżeli chcemy stymulować korzystanie z komunikacji publicznej, tam gdzie ona jest dobra, wzdłuż linii tramwajowych, w naszych dzielnicach, dobrze skomunikowanych, to nie może być tak, że bardziej opłaca się parkować samochód niż korzystać z komunikacji publicznej. A z czymś takim zaczynaliśmy mieć właśnie do czynienia, czyli porównanie kosztu parkowania samochodu i poruszanie się komunikacją publiczną dowodziło tego, że ta ostatnia jest droższa. Więc też trzeba mieć na względzie stymulowanie tymi zachowaniami. Ja korzystam z komunikacji publicznej i bardzo do tego zachęcam. Tym bardziej, że jak słusznie mówi pani radna, jeżeli chodzi o osoby przyjeżdżające spoza Gdańska, czy z bardziej odległych dzielnic, to my mamy już przecież 8 punktów przesiadkowych w Nasiedlcach, w Kiełpinku, w Rębiechowie i one powinny rzeczywiście otrzymać zielone światło do rozbudowy. To są parkingi przesiadkowe bezpłatne. Warto to zaznaczyć. I to jest ten kierunek rozwoju każdego miasta. Po prostu każdego. Inaczej się nie da, bo zajeździmy sobie centra miast i nie tylko centra.
Ja zachęcam pana radnego do odwiedzenia innych miast, nawet europejskich, nawet polskiej Warszawy, gdzie spotykamy, czy to w metrze, czy w tramwaju, spotka pan bardzo wiele osób ubranych w stroje biznesowe, z aktówkami, którzy podążają ze spotkania biznesowego na spotkanie biznesowe i można to zrobić komunikacją miejską. Wcale nie trzeba podjeżdżać do tego SUV-em z przyciemnianymi szybami, żeby było bardziej prestiżowo.
Ale widziałam w Nowym Jorku na Manhattanie, dokładnie, i w Berlinie na Potsdam Plac w centrum biznesowym. Tak, pani radna ma rację. Elegancko ubrani pracownicy centrum biznesowego.
Ale komunikacji w Berlinie nie porównujmy do komunikacji
dlatego,
w Gdańsku.
Dlatego musimy no,
nie
robić wszystko.
Metra.
Dlatego,
nie wybudujemy.
Nie, no przepraszam, no, ale PKM Południe z SKM-ką stworzy taki szkielet, gdzie będziemy mogli mówić o gdańskim metrze. Nie zawsze metro musi być związane z tym, że jedzie pociąg pod ziemią, tak? To też sobie to musimy zmysłowić, a ja w takim kontekście samochodowym to zawsze powtarzam jedną historię. Jeżeli mówimy, kierowcy mówią, a dobudujcie kolejny pas na przykład w jakiejś tam drodze, tak jak było kiedyś Słowackiego. Zbudujmy drugi pas, bo korkuje się wiecznie. To ja zawsze powtarzam, okej, możemy zbudować drugi, trzeci, czwarty, piąty pas, ale każdy taki nowy pas nie spowoduje tego, że będzie mniej korków, tylko po jakimś czasie te pasy się zapełnią, bo będą kierowcy stwierdzić, aha, mi się bardziej opłaca, bardziej komfortowo jest jechać samochodem do centrum miasta i tego tylko są konsekwencje. W ten sposób nie zachęcimy do zrównoważonego rozwoju, do tego, żeby korzystać z komunikacji publicznej. Niestety, w międzyczasie też zmieniły się ceny biletów przez te 4 lata i ten stosunek ceny biletu do ceny parkowania też musi być w pewien sposób zachowany i odzwierciedlony.
No to mieszkańcy sami ocenią, bo praktycznie zdajemy sobie sprawę, że nie da się komunikacją dojechać na czas w różne miejsca w Gdańsku. Mamy dosyć rozrzucone miasto po różnych, prawda, terenach, w związku z tym, żeby pozatwiać sprawy. Często taniej jest pojechać właśnie samochodem, wygodniej, i tutaj ta polityka, która nie dopuszcza samochodów w określone miejsca, mówi się o tym, żeby wyeliminować z centrum miasta na przykład ruch pojazdów, no to też utrudnianie działalności gospodarczej praktycznie, więc mieszkańcy tak to oceniają.
Tak, były takie pomysły, żeby w ogóle wyłączyć ruch z centrum Gdańska, ale to myślę jeszcze pieśń przyszłości.
To ja muszę jeszcze jedną dodać. Zawsze ja słyszałam takie głosy, jeżeli gdzieś tworzony był jakiś WNRF, deptak, to mówiliśmy, tak samo było przy wprowadzaniu zakazu palenia papierosów w restauracjach. Wszyscy mówimy, zabijemy ten biznes, nikt nie będzie przychodził, przedsiębiorczość zginie, będzie pusto. A co się po latach okazuje? Że idzie w drugą stronę. To ludzie zaczęli chętnie odwiedzać te restauracje, bo przestrzeń jest przyjemniejsza, jeżeli mamy do WNRF albo deptak w takiej części miasta, a też przyjemniej było jednak przychodzić do restauracji, jeżeli nie siedzieliśmy w dymie papierosowym. Więc nadal ja uważam, że to są bardzo typowo populistyczne hasła osób, które widzą tylko swój samochód i tylko to, żeby podjechać najlepiej pod same drzwi.
Ja chcę powiedzieć, że jeżdżę komunikacją miejską i dojeżdżam wszędzie. Być może, że zajmuje to trochę więcej czasu, ale niekoniecznie. Tam, gdzie trzeba się przesiąść, zgadza się. Oczywiście, że rozumiemy interes kierowców, którzy potrzebują z różnych powodów dojechać do tych centrów miast, gdzie rozbudowa parkingów jest mało możliwa. Oczywiście, że rozumiemy. No ale na litość boską, jeżeli jest to sprawa do załatwienia, to te ceny nie są cenami aż tak zaporowymi, żeby nie można było załatwić sprawy i zaparkować. I właśnie też chodzi o to, aby stymulować rotacyjność w ten sposób, aby osoba, która musi przyjechać do miejsca gęściej zurbanizowanego, po prostu mogła znaleźć miejsce. To też jest ten problem.
Pozostańmy jeszcze w sferze poruszania się po mieście, bo w Gdańsku naziemne przejścia ostatnio wyrastają jak grzyby po deszczu. Tak jest trend miasta, żeby tych przejść naziemnych było jak najwięcej. Przy dworcu PKP Gdańsk Główny wciąż prac budowy, ale przejście otworzone. Jest nowe przejście na Zaspie, a docelowo będzie w sumie na tym odcinku 5 takich przejść. Jak wy to oceniacie? Rzeczywiście to jest kwestia większej wygody, ale może, nie wiem, kosztem jakiegoś bezpieczeństwa, czy źle myślę, pan radny? No,
kiedyś zaczęto budować tunele po to, żeby ruch był bardziej płynny, żeby można było się szybciej przemieszczać pojazdami, żeby to było bezkolizyjne, żeby wiadomo, że jak jest tunel pod jezdnią, to nigdy tam po prostu nikt nikomu nie najedzie. Więc taka była idea. Potem nastąpiła jakaś zmiana polityki, że właściwie powinniśmy poruszać się przejściami. I mi się wydaje, że to energetycznie bardziej kosztuje w sumie cywilizację, kiedy ten ruch pojazdów jest taki ślamazarny. Od przejścia do przejścia coraz więcej.
I ekologii nie sprzyja też.
Nie, oczywiście, że nie. Nawet gdyby to były pojazdy elektryczne, to jednak to jest energia, którą trzeba wytworzyć. I to są koszty. W związku z tym myślę sobie, że ten bilans jest niestety ujemny, no ale skoro centra się tak zmieniają i taka jest polityka, no to kierowcy będą narzekać, piesi pewnie mniej. Ale jest też taki element też zdrowotny w tym wszystkim. Ostatnio się spotykałem, gdzie lekarze zaczęli doradzać, mówi, korzystajcie z tych schodów, które są w tunelach. No jeśli ktoś nie może, to oczywiście, ale serce boli, jak patrzeć na tych ludzi, którzy tak z lenistwa przechodzą sobie i nie chodzą po schodach, a tymczasem dla zdrowia stawów potrzebne jest właśnie, żeby tam poruszać, a więc są zachęty, żeby korzystać ze schodów. Stąd myślę, że miasto staje się dla pieszych bardziej wygodne. Coraz więcej jest rowerzystów. W związku z tym ten ruch pojazdów samochodowych, ciężarowych, komunikacji miejskiej, autobusów to jest utrudniony. W związku z tym ten jest ruch mocno spowolniony. I tak to mieszkańcy oceniają, widzą, że my nie mamy w Gdańsku nieskończonej liczby mieszkańców, więc to nie jest tak, że jakbyśmy poszerzali jezdnie czy budowali nowe drogi, to bez przerwy będzie się zwiększać liczba pojazdów. Wydaje się, że
zna pan radny pojęcie suburbanizacji?
To jest jednak liczba skończona i Gdańsk to nie jest Londyn, to nie jest Detroit, to nie jest Los Angeles. to jest jednak tylko półmilionowe miasto.
Kamila Błaszczyk, przejście na ziemię,
tak? Przede wszystkim, jest coś takiego jak suburbanizacja. Już widzimy to w Gdańsku, bo przecież bardzo wiele osób mieszka nawet w Pruszczu, który jest dużym ośrodkiem wokół Gdańska, ale wokół też gmin ościennych, te wszystkie Banino, Żukowo, nawet Kartuzy. Przecież to są ludzie, którzy codziennie przyjeżdżają do pracy do Gdańska. Bardzo wiele osób wyprowadziło się nawet z Gdańska, kupując działki, budując swoje domy w tym miejscu, a pozostając i korzystając z infrastruktury miejskiej w Gdańsku. Więc to nie jest tak, że mamy skończoną liczbę mieszkańców, pół miliona i tylko jakby machrujemy wokół nich i będziemy badać, czy on bardziej samochodem, czy bardziej rowerem, czy bardziej pieszym. Nie, jeżeli będziemy zachęcać poprzez kolejne pasy ruchu do tego, żeby poruszać się samochodami, to właśnie będziemy rozlewać to miasto. Będzie coraz praktyczniej mieszkać poza Gdańskiem, a przyjeżdżać i korzystać z miasta tutaj. A jeżeli chodzi o przejścia te naziemne, to ja się bardzo cieszę z tej polityki, bo wreszcie odwracamy tą piramidę komunikacyjną, gdzie na czele był ten samochód do tej pory, a teraz stawiamy właśnie pieszego i rowerzystę jako tego, który powinien być na pierwszym miejscu. I to zadziała prozdrowotnie, bo jeżeli będziemy częściej poruszać się pieszo po mieście, czy korzystać z roweru, to na pewno będziemy zdrowotni, a nie to, że będziemy chodzić schodami do tunelu. No ja przepraszam,
ale naraża się pani kierowcą. Nie,
pani przewodnicząca już idzie.
Z całą świadomością sama jeżdżę samochodem. To nie jest tak, że ja korzystam tylko i wyłącznie z komunikacji publicznej i na piechotę. Owszem, korzystam też z samochodu i to na co dzień korzystam z tego pojazdu, ale wiem, w jakiej przestrzeni ja się znajduję. Ja się znajduję w mieście, w przestrzeni zurbanizowanej, a nie na autostradzie. Ja nie mogę oczekiwać teraz, że przez Gdańsk przejadę ze średnią prędkością 70 na godzinę. No bo nie, bo to nie od tego jest miasto.
Nigdy tak nie było, ale pani przewodnicząca, ten scenariusz, który pani maluje, to mi przypomina tego gościa, który za 15:03 wstawał i za 15:07 był w robocie i już sobie jadł przez te 15 minut obiad na zapas. W związku z tym...
Ale to ja zachęcam pana radnego, niech pan, nie życząc oczywiście nikomu niczego złego, ale już nie mówię spróbować poruszać się po mieście na wózku inwalidzkim, ale nawet kulę. Niech pan spróbuje kulę, albo niech pan wypożyczy wózek dziecięcy i z tym wózkiem dziecięcym spróbuje się poruszać chwilę po mieście. To naprawdę nie wiem, czy te tunele byłyby takim błogosławieństwem dla pana, żeby trzeba było przechodzić...
Mamy takie doświadczenie, no w końcu.
To chyba już pan zapomina, jak to było, tak? Jak pan się musiał w ten sposób poruszać.
Jolanta Banach.
Dwa wątki. Nie przypomnę sobie oczywiście nazwisk, ale jak pamiętam, jak czytałam ekspertów od komunikacji, ekspertów od infrastruktury drogowej i wszystkie związane z tym badania, to one rzeczywiście są jednoznaczne. Tworzenie nowych pasów, nowych arterii miejskich nie powoduje ograniczenia i rozładowania ruchu samochodowego, wręcz przeciwnie. Ile byśmy tych pasów drogowych nie dobudowali, to one wszystkie będą i tak zakorkowane, i tak będą zakorkowane. Wydaje mi się, że to już jest dosyć oczywisty nurt profesjonalistów zajmujących się komunikacją i analizą ruchu drogowego. To po pierwsze. Po drugie, miasto nie rozwija się już wedle wzorców dwudziestowiecznych, czyli tych industrialnych wzorców, gdzie produkcja przemysłowa, więc dojazdy jednocześnie sąsiadowały z funkcjami mieszkalnymi i rekreacyjnymi. Jednak ten trend polityki urbanistycznej w świecie się zmienia. Miasta są miejscami do mieszkania przede wszystkim i nie powinny być rozorane arterialnie. Myśmy to odziedziczyli z poprzednich lat rozwoju, te wielkie arterie z tymi tunelami pod spodem. I jest rzeczą oczywistą, powtarzam tu banały, że dla osób o ograniczonej mobilności te wszystkie tunele to nieszczęście. Nie dotyczy to tylko osób niepełnosprawnych, ale osób z wózkami, z małymi dziećmi oczywiście.
I często psujące się windy do tego.
Osób starszych, przecież się starzejemy, więc jak najbardziej przejścia na naziemne. Tu zawsze w tym względzie i ja, i Lewica była jednoznaczna. I mam wrażenie, że to jakoś tak nie spowalnia ruchu samochodowego, bo oczywiście też rodzinnie poruszamy się samochodem, nie tylko komunikacją miejską. I w tej sprawie dotyczącej przyrostu przejść naziemnych nie odnotowałam jakiegoś spowolnienia
przejście
ruchu.
Przejście na Zaspie spowodowało większe korki, ale zmieniła organizacja ruchu.
Drogi jak Spacerowa czy Świętokrzyska to są stare wiejskie drogi, które kiedyś obsługiwały wyjazd z Gdańska. Dzisiaj mamy tą samą sytuację i ten cały ruch gospodarczy, transportowy musi się zmieścić właśnie często na takich właśnie drogach. Czyli nie mamy tych dróg. To nie jest tak, że mamy dobudować kolejne pasy. My po prostu nie mamy nawet tego drugiego pasa, tak?
Ale pan to
Niepołomicka, to jest stara wiejska
radny
droga.
Pan miesza dwie sprawy. Mamy problem na południu Gdańska z wewnętrznymi drogami komunikacyjnymi.
Ale na północy Spacerowa to jest też droga, która
wymaga poszerzenia. Ale jeżeli mówimy o Świętokrzyskiej i całej okolicy Niepołomickiej, to tam jest problem z tego, że z tych osiedli, które powstają, nie ma zaprojektowanych wyjazdowych dróg do tych główniejszych węzłów. To jest ten problem. Stąd się biorą w tym miejscu te korki. Niestety, w pewnym momencie ta urbanizacja poszła na przełomie wieku w trochę niekontrolowany sposób. Nie zapewniono tej infrastruktury drogowej w tamtym momencie. I teraz my niestety cierpimy i musimy nadrabiać te zaległości, ale nadrabiamy je z głową, bo dzięki PKMC będzie rozsądna bardzo alternatywa do wyboru dla mieszkańców.
Ale ulica Nowa Jabłoniowa jest od 10 lat projektowana i na razie jej
Może jedno wyjaśnienie. Ja myślę, że trzeba je zawsze powtarzać. To jedno wyjaśnienie. Mianowicie u nas odpowiedzialność inwestorów w przepisach prawa za infrastrukturę praktycznie nie istniała. I wszyscy architekci, jakich znam, powtarzają. Mamy dosyć liberalne w tym względzie przepisy, jeśli chodzi o inwestorów. Tak naprawdę samorząd, czyli my wszyscy podatnicy, ponosimy odpowiedzialność za to, żeby do prywatnych inwestycji doprowadzić wody i uzbroić w infrastrukturę wodociągową, energetyczną i tak dalej. I to są te konsekwencje, że nie zawsze się zadąża, także ze względu na położenie Gdańska, którego urbanizacja niestety rozlewać się może tylko w jednym kierunku, czyli na południe.
No konkluzja jest taka, że w dalszym ciągu nie mamy pieniędzy, jako miasto nie mamy pieniędzy na rozbudowę dróg.
Nie, to nie jest prawda, nie mamy.
Bo musimy mieć środki zewnętrzne. Samo miasto z własnych środków tego nie zbuduje.
To też prawda, dlatego dobrze, że odblokowano KPO. Dobrze by było, żeby trochę alokacja środków KPO się zmieniła, ale akurat sobie wypisałam, bo tak spodziewałam się, że będziemy o tym mówić. Wypisałam sobie wzrosty w budżecie na utrzymanie dróg i bieżące i majątkowe. To są wzrosty przeszło 35%, a nawet jeżeli chodzi o drogi powiatowe, w części majątkowej 40%, więc trochę mamy tych wzrostów.
Ale
i tego
na pewno
się trzymajmy.
Pieniądze zewnętrzne na PKM-kę się też nam przydadzą, bo to 2 miliardy złotych.
Tymczasem
bardzo dziękuję. Jolanta Banak, Wszystko dla Gdańska,
Nowa
Lewica.
Bardzo dziękuję, życzę Państwu spokojnych, udanych, radosnych świąt.
Kamila Błaszczyk, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.
I Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
Dziękuję, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.